I teraz usłyszeliśmy ten dżingiel, bo będziemy rozmawiać na temat encykliki świętego Jana Pawła II. Profesor Grzegorz Łęcicki, teolog, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej UKSW, jest gościem Poranka Wnet, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jakby ktoś nie wiedział, dzień dobry panie profesorze.
Witam pana, witam państwa.
4 marca 1979 roku ukazała się pierwsza encyklika Ojca Świętego, Redemptor Hominis. Pamięta pan ten dzień, pamięta pan tę encyklikę?
Tak, znakomicie. Bym powiedział, to był, myśmy czekali na taki manifest naszego papieża, naszego Polaka, rodaka. Akurat ja wtedy byłem na pierwszym roku studiów teologicznych i natychmiast, jak się ta encyklika ukazała, to jeden z naszych wykładowców, nieżyjący już ksiądz profesor Józef Dołęga, miał z nami zajęcia z antropologii filozoficznej i kiedy ta encyklika bardzo szybko była dostępna w Polsce, to prosił, żebyśmy przygotowali analizę tej encykliki. Każdy miał sobie wybrać ileś punktów i później to zreferować. To, co odczytał, to, co jest nowego, to, co widzimy. I tak sobie właśnie wczoraj, otrzymawszy od państwa zaproszenie, to sobie przypominałem tamte chwile. No niby to nie było tak dawno, 41 lat temu, ale to mi wszystko stoi przed oczyma. To jest wszystko żywe.
I który punkt należał do
mój
pana?
Mój był 10.
Czyli?
To był punkt bardzo ciekawy, dlatego że to jest taka synteza pokazująca tak naprawdę w sposób bardzo katechizmowy podstawowe orędzie chrześcijańskie. To znaczy to, że Pan Jezus jest Zbawicielem człowieka. W ogóle w tej encyklice, proszę zwrócić uwagę, sam tytuł Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka, nie odkupiciel ludzkości, odkupiciel kościoła, wspólnoty, co oczywiście jest prawdą, ale Ojciec Święty zwraca uwagę na taką relację bardzo indywidualną, personalistyczną. I mnie się to bardzo spodobało, dlatego że też bym chciał na to zwrócić uwagę i to zaakcentować. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w serialu Kolumbowie jest taka scena, kiedy jeden z żołnierzy zostaje odcięty przez Niemców na cmentarzu, koledzy go odbijają i wtedy jeden z bohaterów i książki, i serialu, Zygmunt, patrząc na krucyfiks cmentarny, mówi: Chryste, ty mówisz, że zginąłeś dla całej ludzkości, my giniemy dla jednego kumpla. A tutaj właśnie w tej encyklice Ojciec Święty wyraźnie pokazuje, że Pan Jezus by przyszedł właśnie nawet dla jednej osoby. I to jest piękne, to jest takie podstawowe jakby przesłanie także dla współczesnego człowieka, bo my tak jesteśmy nastawieni na taką wspólnotowość, globalizację i tak dalej. Traktujemy czasem chrześcijaństwo jako tylko system wartości, bardzo szlachetnych przykazań, mniej lub bardziej życiowych, teraz kontestowanych. Natomiast Ojciec Święty przypomina stale jedną rzecz, że chrześcijaństwo to jest relacja wobec żywego Zbawiciela, wobec Jezusa Chrystusa. I to jest clue orędzia i Ewangelii.
To jest ta encyklika, którą Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II przywiózł z Polski, która jest takim programem pontyfikatu.
Zdecydowanie powiedziałbym, że to jest taka konstytucja czy manifest pontyfikatu. Jest pewną syntezą, tam nie są wszystkie tematy rozwinięte, natomiast te tematy później pojawią się w nauczaniu Ojca Świętego w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 79 roku w czerwcu. Także ta encyklika jest także swoistym wstępem do nauczania, które później Ojciec Święty rozwinie. Jeżeli ktoś w dzisiejszej modzie, że tak powiem, takiej doszukiwania się wątków ekologicznych w nauczaniu Kościoła, to takie mam wrażenie, że troszkę zapomina, że właśnie w tej encyklice Ojciec Święty pokazuje, jaka powinna być relacja człowieka wobec świata jako dobra stworzonego przez Pana Boga. I to jest nic nowego właściwie. To no, teraz się odkrywa jakby i zwraca na to uwagę, ale Ojciec Święty to mówił 41 lat temu.
O zagrożeniach dla ekologii i dla środowiska jest w tym, ale też jest dużo na temat niesprawiedliwego podziału dóbr na świecie. To znaczy, że są obok bardzo bogatych, żyją bardzo biedni i że refleksja nad tym zjawiskiem powinna cywilizacji towarzyszyć, żeby ona się harmonijnie rozwijała.
I Ojciec Święty tutaj miał proroczą wizję. Niestety jakby ten głos jest wołaniem na puszczy, dlatego że te różnice się pogłębiają. Czasem czytamy gdzieś na jakichś stronach internetowych albo w gazetach o tych dysproporcjach, że coraz mniejsza grupa bogatych ludzi dysponuje majątkiem całego świata, natomiast my, biedni, szarzy, wyrobnicy, gdzieś tam jesteśmy na końcu, żyjemy mniej lub bardziej cywilizowanie, ale nie możemy się równać z naszymi dochodami, z adekwatnością naszego wysiłku pracy wobec tego, co mają ci, którzy pomnażają i w ciągu, nie wiem, minuty, godziny i tak dalej, tam te tysiące dolarów im przybywają na kontach. I niech by tak było, tylko że dawniej Kościół uczył władców i ludzi bogatych dzielenia się i mówił o tym, że człowieku, nie zabierzesz tego ze sobą na tamten świat. Mówiąc tak bardzo prostacko, trumna nie ma kieszeni, ostatnia koszula nie ma kieszeni. I wobec tego podziel się, bądź hojny. Proszę zobaczyć, że ci święci królowie czy politycy, którzy starali się taką wizję realizować, są do dzisiaj wspominani. W dzisiejszych czasach jakoś nam trudno takie dostrzec postaci.
To jest prawda, chociaż tych ludzi, którzy żyją, myślą o tym, że należy się dzielić, na szczęście jeszcze jest sporo.
Tak, Bogu dzięki. No to właśnie widzimy te wszystkie akcje charytatywne i dzieła charytatywne, jakie Kościół nieustannie podejmuje, bo jest wrażliwy i wie, że zarabia na wieczność. I to jest takie, powiedziałbym, tylko że to wie pan, no z drugiej strony też jest taka stara prawda. Biedny zrozumie biednego i się prędzej podzieli niż ten bogaty. Natomiast rzeczywiście tutaj chodzi o ludzką duchowość. Ja też spotykałem ludzi bardzo bogatych, którzy przeżyli bardzo głębokie nawrócenia i nagle dostrzegli, że po pierwsze pieniądze czy bogactwo szczęścia nie daje, a z drugiej strony to, co Pan Jezus powiedział, a co święty Paweł zapisał, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Akurat teraz mamy Wielki Post, więc przypominamy, że od dawna Kościół wśród uczynków miłosierdzia Wielkiego Postu zalecał jałmużnę.
To zadanie, które sobie stawiamy, tworząc ten cykl i to idąc w drogę ze świętym Janem Pawłem II, to taka próba odpowiedzenia na pytanie właściwie, co dziś w nas jest i co na przykład pan profesor uważa, że za takie słowa, takie zdarzenie, taki moment tego pontyfikatu, który ma realny wpływ na dzisiejszą Rzeczpospolitą albo na świat.
No właśnie, z tym jest problem. Ja myślę, że przede wszystkim nawet ta kontestacja osoby i nauczania Jana Pawła II to troszkę jest analogia do ewangelicznego sformułowania, to jest znak, któremu sprzeciwiać się będą. To znaczy Ojciec Święty swoją postawą, swoim nauczaniem, swoją świętością, swoją gorliwością jako papież, to jednak jest ponad 100 pielgrzymek zagranicznych, 300 pielgrzymek w samych Włoszech, no ta pracowitość nieprawdopodobna zupełnie, ale może ten ostatni też element, czyli umieranie na oczach świata, przywrócenie śmierci jako aktu, który pokazuje godność człowieka. To było wstrząsające, niewątpliwie. To nawet ludzi oddalonych od Kościoła, czy niewierzących, to jednak to był moment niezwykle poruszający. Też warto o tym
tylko
pamiętać.
Tylko dla nas, ale ci studenci, którzy przychodzą na pierwszy rok do pana profesora, tego nie pamiętają. To nie jest ich przeżycie.
To prawda. W tej chwili możemy Ojca Świętego poznawać przede wszystkim poprzez pryzmat jego nauczania, czyli lekturę jego encyklik, jego adhortacji, jego listów apostolskich, świadectwa i wspomnienia. I to jest ogromna spuścizna, wielkie dziedzictwo. Właśnie dla młodych ludzi Ojciec Święty Jan Paweł II to już jest postać bardzo historyczna, a nawet w tempie dzisiejszego świata niezwykle odległa. I teraz to przypominanie osoby Ojca Świętego umiejętne jest niezwykle ważne.
Ale jak przypominać?
Nauczać, świadczyć o tym, co widzieliśmy. Myślę też, że w przekazach medialnych jeden z najlepszych chyba filmów, to nie chodzi mi o filmy fabularne, które są taką opowieścią o Janie Pawle II, ale taki film dokumentalny Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego Pielgrzym najlepiej według mnie oddawał atmosferę pierwszej pielgrzymki, bo pokazywał złożoność duchowości zarówno narodu, indywidualnych osób, jak i papieża. I ten film, ja uważam, że no, należy do takiego kanonu, który człowiek powinien zobaczyć i przeżyć, bo wobec tego filmu nie da się przejść obojętnie. To nie jest kronika filmowa. To jest film, który przekazuje duchowość, emocje, oddziaływuje bardzo mocno. Uważam, że powinien być przypominany.
Ale teraz żyjemy w epoce prostego, obrazkowego przekazu. Tak się trafia do młodych ludzi.
Jak najbardziej. Wobec tego można z nauczania papieskiego i troszkę boleję, że czegoś takiego nie ma, ale my mamy taki wzór w Kościele, zaraz do tego nawiążę, a mianowicie kiedyś ksiądz Peszkowski, żeby pokazać światu, jak genialnym prymasem jest kardynał Wyszyński, to stwierdził, że oczywiście nikt nie przeczyta długich homilii prymasa, tylko trzeba wybrać tak zwane złote myśli, czyli pojedyncze zdania. I zrobił z tego taką książeczkę Kromka Chleba, to było bardzo popularne, tłumaczone na wiele języków, no to potem zrobił druga Kromka Chleba, a potem były dłuższe fragmenty, powiedzmy akapit, i z tego zrobił bochen chleba. Ja mam wrażenie, że powinniśmy i zachęcamy do tego wydawnictwa katolickie zrobić taką antologię właśnie złotych myśli Jana Pawła II o kapłaństwie, małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie, polityce, życiu i o innych tematach, które jeszcze Ojciec Święty podejmował, na przykład o mediach. I wobec tego to po prostu jest w tym w kontekście obecnej komunikacji jak najbardziej do przyjęcia.
I do zrobienia. Jedni mówią, czas to pieniądz, a ja powiadam, czas to miłość.
Kardynał Wyszyński.
Tak powiedział kardynał Wyszyński. Rzeczywiście taką myśl, czy taki aforyzm łatwo zapamiętać i łatwo wiedzieć, co on znaczy.
Zdecydowanie tak. Także to jest możliwe. To jest możliwe.
Taką próbę też będziemy podejmować, panie profesorze, pewno w sprawach i encyklik, i kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeżeli będzie pan przyjmował nasze zaproszenie. Będziemy się spotykać tutaj w studio na 5. piętrze w budynku Pasty.
Oby tak było.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Profesor Grzegorz Łęcicki był gościem Poranka Wnet, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na zegarze godzina 8:59.